Regiony kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Nikifor Krynicki, a właściwie Epifaniusz Drowniak, niepiśmienny artysta samouk, jest dziś postacią kultową. Krzysztof Krause uczynił go bohaterem swojego filmu zatytułowanego Mój Nikifor, powierzając rolę artysty Krystynie Feldman. Wydawane są i wznawiane książki poświęcone malarzowi z Krynicy. My zapraszamy Państwa teraz do wysłuchania audycji dokumentalnej z udziałem ludzi, z którymi Nikifor żył i pracował.
Upośledzony człowiek. On by już i mało rozmawiał, nie mógł i nie dosłyszał. Ale ten talent on miał u siebie, że on malował, gdzie tylko popadł. I na murku, i na łące, i gdzie tylko. No i przychodził czasami do nas. Tam się mu dawało nieraz posiłek, bo to był samotny. Też kaleka było. Taki był średniego wzrostu. No, nosił tą teczkę, tak nosił zawsze, pod pachą nosił, w kapeluszu. No i zawsze sobie jak szedł sobie chodnikiem, to mruczał sobie, to znam go dobrze. Nawet on teraz pisze się Krynicki, po mojemu, a on się pisał Drowniak. Oglądałam te jego prace, te wykonania. Nieraz mnie to dziwiło, męża, teściu, że on taki człowiek jest trochę niezdolny i on taki talent ma. Taki mu Pan Bóg talent dał.
Jest wielu bardzo sławnych ułamków, niemniej Nikifor Krynicki, czyli Epifan Drowniak, jest pośród ułamków człowiekiem, który zrobił wielką karierę. Bardzo zabawne, że w całej historii sztuki polskiej nie Matejko, nie Michałowski, nie Malczewski, tylko właśnie ten Łemko miał najwięcej wystaw zagranicznych. Spory na temat łemkowskości Nikifora są absurdalne, gdyż w sposób oczywisty był on Łemkiem. Nie znam poważnego człowieka, który twierdzi co innego, czy poważnej grupy. Magister Paweł Stefanowski, Łemko z Bielanki, odnalazł metrykę. Na podstawie jej można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że Nikifor naprawdę nazywał się Epifan Drowniak. Nadano mu urzędowo nazwisko Krynicki, dlatego że wtedy, kiedy już jego rzeczy były bardzo pokupne i on stał się człowiekiem bogatym, zorganizowano mu wyjazd do Bułgarii, a on nie miał nie tylko paszportu, ale i dowodu osobistego, więc nadać urzędowe nazwisko. Nadano mu nazwisko Krynicki, bo był z Krynicy.
Poszedłem do biura meldunkowego i pytam się, jaka jest sytuacja prawna. Powiedzieli mi, że Nikifor oficjalnie nie istnieje. On był w Krynicy, dalej malował, tylko że oficjalnie nie miał żadnych papierów w ogóle, że jest. I wtedy wystąpiłem do sądu z wnioskiem o nadanie mu nazwiska i nadaliśmy mu wtedy nazwisko Nikifor Krynicki. No bo nie wiedziałem, jakie praktycznie nazwisko, to różni ludzie różnie mówili. Przyjęliśmy przybliżoną datę urodzin. Wiedziałem tylko tyle, że w dawnej willi Trzy Róże, jego matka też niepełnosprawna, jak to się mówi, była, nie wiem, czy głucho nie ma. I ona go wychowywała tak, jakby to powiedzieć, jak wilczyca, zazdrośnie przed wszystkimi ludźmi. I on przez to nie nauczył się praktycznie mówić. Bo on słyszał, tylko nie umiał mówić po prostu. I to, co nawet pisał na tym, swoim tym, to był jego specjalny alfabet, którym on się posługiwał, a słowa to sobie tak dobierał, jak chciał, no bo on tak był Łemek, żył w środowisku polskim i to wszystko tak się kręciło. Do czasów, powiedzmy, 1939 roku, a nawet po 1945 roku, to jeszcze był na statusie takiego żebraczym raczej. Nikt specjalnie nie zwracał uwagi. On chodził po domach, po znajomych, on potem dawał ten swój obrazek za to, że zjadł obiad, że tamto. Ale ludzie tego nie trzymali, tym razem się bali, bo on miał gruźlicę, a on malował śliną. Palili to, potem żałowali, bo byliby sprzedali. Z chwilą, kiedy dostał już nazwisko, kiedy dostał mieszkanie, dowiedziałem się, że on miał u różnych ludzi, do których miał zaufanie, miał swoją skarbonkę. Skarbonka wyglądała tak, że przeważnie w kuchni, w stole była szuflada, do której on składał swoje pieniążki, on zamieniał drobne na setki i robił sobie kreski. I on miał pieniądze policzone w kubki, w kreski. Jak to różnie wyglądało, to chciałem to zabezpieczyć, bo z tego wezwałem jego opiekuna i stworzyliśmy w Miejskiej Radzie komisję. I oni poszli po tych jego skarbnicach, zabrali te pieniądze protokolarnie i ulokowali mu to na książeczce PKO. Dzięki jego opiekunowi kupił Starą Warszawę. Ten opiekun go woził na wycieczki, na spacery, do cerkwi, na pierogi, które on strasznie lubił. I nawet pojechał z nim na wycieczkę do Bułgarii.
Nie wszyscy mieszkańcy Krynicy tutaj go szanowali już po wojnie.
Pani, ludzie go w ogóle nie doceniali. Od tego się zaczyna. Teraz się znajduje bardzo dużo opiekunów, zwłaszcza Łemków, którzy uważają, że się nim opiekowali. Ja mam co do tego bardzo duże wątpliwości.
No jest mi bliski chociażby dlatego, że ja również jestem Łemkiem i z tej choćby prostej przyczyny zacząłem się interesować samym Nikiforem, jak również tematyką łemkowską. Stąd się właśnie wziął taki wiersz o Nikiforze. Tytuł wiersza: Drobniak. W 20. rocznicę śmierci. Nikifor, zwany Krynickim, już nie maluje pejzaży, cerkiewek, chat, ani małomiasteczkowych domostw. Tylko jesień zagląda zazdrośnie do jego akwarel, obiega cicho koloryt ikonostasu, otula drżące dłonie świętych w pajęczynowy zachwyt. W słonecznym chłodzie pusty murek, na którym siadywał mistrz, porzucone kartoniki. Nie zakwitną na nowo barwami Beskidów, szachownicą pól, ani krzyżowym lasem jodeł. Są nieprzydatne w sporze bezimiennych drobniaków. Właśnie ten tytuł Drobniak to jest właśnie jego nazwisko.
Łemkowie się specjalnie wcale nie interesowali Nikiforem.
Póki nie był odkryty, póki inteligencja nie odkryła go po prostu, jeszcze nie był doceniony. Nie znaliśmy wagi jego talentu. Nas nie było stać na to, żeby rzucić wszystkim i wracać, uparcie wracać do tej ojczyzny. Chcemy go zachować dla naszej kultury. Jest znany dzień i rok urodzenia jego.
Epizod został zapisany wspaniałą kaligrafią ręką miejscowego parocha, czyli księdza grekokatolickiego w Krynicy Dolnej, dwujęzycznie w cerkiewnej księdze pod numerem 35 na rok 1895. I ten zapis brzmiał: Eudokia Drobniak, wyrobnica, urodziła syna Drobniaka Epifaniusa dnia 21 maja 1895 roku. Ochrzczony i bierzmowany w dniu 22 maja w 1895 roku w cerkwi grecko-katolickiej w Krynicy Wsi. Urodził się w domu pod numerem 49. Położną była Akulina Szkwarła, ojciec nieznany. Tak brzmi zapis w języku polskim i łemkowskim. Jest to w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Chłopcem, miałem 7-8 lat. W tym czasie Nikifora widziałem bardzo często siedzącego na murku koło Nowych Łazienek lub koło Soplicowa. I od Nikifora można było dostać obrazek bardzo tanio. W jaki sposób? Od rodziców wyciągało się pieniążki, kupowało się takie farbki, guziczki lub ewentualnie kupowało się taki zwykły blok rysunkowy i za takie farbki, guziczki lub za taki blok rysunkowy dostawało się obrazek. Po co myśmy to po prostu organizowali? No prosta rzecz. Te obrazki były bardzo ładne i z tych obrazków robiliśmy sobie normalnie jaskółki. i puszczaliśmy te jaskółki. Kto miał, prawda, ładniejszą, ciekawszą, prawda, jaskółkę, ten był, prawda, zawsze lepszy. No i takich kolegów było trochę więcej.
Nikifor sprzedawał swoje obrazki siedząc na murku z tym, że nie miał żadnej określonej ceny. To znaczy niekiedy on wypisywał jakieś ceny na tych obrazkach, ale ta cena oczywiście nie była realna. Przypuszczam, że nie znał nawet wartości tych pieniędzy. Pamiętam, że moja mama oferowała mu wówczas za obrazek papierowe pieniądze 50 zł, ale nie chciał ich przyjąć, natomiast bardzo chętnie przyjmował bilon. Mogło być go, powiedzmy, dużo, jak najwięcej, chociaż o małej wartości, i wtedy chętnie sprzedawał swój obrazek.
Najlepsze obrazy Nikifora powstały w latach 20. i 30. i jak to zwykle bywa, w tym czasie nikt naprawdę nie interesował się nimi. Cóż to były za obrazy? Były to obrazy przedziwne, malowane na różnych przypadkowych kawałkach papieru, na starych zeszytach szkolnych, na opakowaniach różnych, na tekturze, na pudełkach po papierosach, na papierach fotograficznych, na starych plakatach sądowych jeszcze do sądów cesarsko-królewskich, na różnych drukach sądowych. Słowem, makulatura. Dla Nikifora jednak, który tworzył cały czas, twórczość traktował jak pracę, jak bardzo ważny obowiązek, pracował od świtu do zmroku, każdy papier był jednakowo dobry. Na każdym papierze mogło powstać arcydzieło. Jakie były arcydzieła Nikifora z tego okresu, z tego najlepszego okresu jego twórczości? A więc przede wszystkim dworce kolejowe. Wspaniałe dworce, które znaczyły chyba ślad jego podróży. Nikifor był pod szczególnym urokiem podróży koleją. Wiemy o nim, że wsiadał do pociągu i gdzieś jechał. Gdzieś po drodze łapał go konduktor, ponieważ jechał bez biletu, wyrzucał go na jakiejś stacyjce. Nikifor cały czas szkicował obrazy lub zapamiętywał pewne pejzaże, pewne miejsca i szkicował. Wsiadał do następnego pociągu, gdzieś znowu dojechał, wyrzucony przez następnego konduktora. Po takiej podróży wracał do Krynicy z pełną teczką szkiców, które później wypełniał kolorem. Inny wielki cykl, bo Nikifor pracował cyklami, to architektura. Często jest to architektura zupełnie fantastyczna, gdzie pewne fizyczne cechy budowli zostały zachwiane. W tym miejscu możemy mówić o surrealizmie Nikifora. Jest to, jak określił Andrzej Banach, architektura ze snów. Bardzo niespokojna i niepokojąca. Duży temat to autoportrety. Nikifor bardzo chętnie portretował siebie. Zawsze przedstawiał się jako bardzo elegancki młody mężczyzna w białej koszuli, w czarnej muszce albo również w krawacie, w garniturze. Słowem, kreował obraz samego siebie taki, jakim chciałby być naprawdę, jakim chciałby, aby widzieli go ludzie. Ci, którzy zapamiętali Nikifora, potwierdzą, że Nikifor zawsze nosił się lepiej aniżeli chłopi. Widać było po nim, że chciał on wyjść ponad przeciętność. Nosił się jak artysta. Oczywiście to jego ubranie było bardzo często brudne. Nikifor nie miał możliwości korzystać z urządzeń sanitarnych, więc był człowiekiem zaniedbanym. Jednak w tym stroju, mimo że zaniedbanym, widać było, że był to strój artystyczny. Miał kapelusz, miał kilka kaszkietów letnich na różne okazje. Zachowały one się w zbiorach wśród pamiątek w naszym muzeum. Fioletowy, biały, ale to były na lato. Natomiast ważnym atrybutem była również czarna peleryna, taka artystyczna. Widzimy na starych zdjęciach Nikifora z jego młodości, mniej więcej z lat 20. Widzimy tego człowieka właśnie w takiej pelerynie, będącej jakby znakiem artysty. Dlatego, że Nikifor bez wątpienia uważał się za artystę profesjonalistę i malarstwo swoje traktował nawet jako coś więcej niż pracę, tylko jak posłannictwo. Było to zajęcie z pogranicza religii.
Nikifora poznałem jeszcze za czasów okupacji, jako młodego chłopaka. Jak jeździłem na kolei, to chodziłem tu do cerkwi. Zawsze łaziło to biedne, prosiło jeść. Później w 1954 roku, jak tu przyszedłem, on mieszkał tu na ulicy Krótkiej, teraz się to nazywa, u niejakiej pani Szczurkowie byli. Już tego domu tam nie ma, mieszkał w takiej izbie, gdzie była wialnia, takie rupiecie, a po drugiej stronie stały dwie krowy. Przychodził mnie na to, mu dała kawy i tę bułkę zjadł, które tam dostał gdzieś w mieście. Taka bieda. I te obrazki miał, to tam miał skrzynię, na tej skrzyni z tymi obrazkami taką dużo skrzynię miał i spał na tej skrzyni. I później rano, godzina 8 on wychodził, przychodził gdzieś tak godzina gdzieś 8, 9 wieczór. Taka bida była. Później chodził z tym pieskiem, z tą chałką, jak to nazywał. Taki był biały piesek z takimi łatkami brązowymi. By wychodził zawsze, to szedł na tą ulicę Płaskiego, na tym murku, tam pod Soplicową, albo tu jak Nowe Łazienki, tam siadywał, tam malował. No tam dzieci szły ze szkoły, to wołały na nią Matejko, Matejko, to on się przyjął to słowo Matejko. Wie pani, to był człowiek, z tego co wiem, tu była taka pani, ona już zmarła w wieku lat 99, Pelakowa się nazywała. Ona go znała jako małe dziecko i znała jego matkę, niemowa, zupełna niemowa. I ona to służyła w Krynicy Dolnej. Ona mi opowiadała, ta Pelaszka, ona była Łemka. Więc ona mi opowiadała, że matka tam służyła jako pasterka, jak to nazywają na wsi. To ona nie miała prawa dziecka do domu wejść, to była w Łemku. Nie miała prawa wejść z tym dzieckiem do mieszkania, tylko trzymała to w stajni. Nazywali go Swołocz. Swołocz to jest głupi, biedak, żebrak, wie pani. To była Swołocz. Dzisiaj, słuchając tego wszystkiego, jestem po prostu zbuntowany na to wszystko. Ten człowiek mógł być, gdyby miał dobre warunki życia, tak jak powinno, jak powinien mieć, to on by nie był malarzem. On by był świetnym architektem. Nawet, proszę panią, kiedy go zawoził tu do cerkwi nawet. Włosiński go zawoził. A gdyby mnie był zobaczył, że wchodzę do kościoła, to jak było podniesienie, gdzie wszyscy cicho było, to na cały głos krzyczał, żebym ja siadł sobie przy nim. Ja musiałem uciekać na mszę, iść na chór z tyłu kościoła, żeby on mnie przypadkiem nie widział, no bo to była kompromitacja w ogóle w kościele. Pani sobie wyobraża? Ludzie ze wsi tutaj przyjeżdżali, patrzyli jak na dwóch cudaków głupich takich. Wie pani, bo ja też takim musiałem być przy nim. Ale to nie był zły człowiek. Rozmowy z nim było ciężko się z nim dogadać. Ja się ukrywałem między Łemkami za czasów okupacji. Poznałem troszkę ten język łemkowski. Tego tak, wie pani, piąte, sześćdziesiąte po łemkowsku zrozumiałem. I to widać, że to nie był, widać, że bieda dała w kość. Te przesiedlenia, te Łemko, te akcja W, to wszystko, wie pani, to zrobiło jednak swoje. On jednak zawsze mówił, że ludzie powinni się razem szanować. To niezależne, kto on, skąd on jest, tylko powinien. I trzeba się budę modlić za tą ludyną. To była jego wypowiedź po łemkowsku. Trzeba się modlić za tymi ludźmi.
Jakbym go zapamiętała ja, no to on już chodził z taką walizeczką, z taką drewnianą, se zbił walizeczkę i malował obrazki, ale takie przeważnie tak ludzi. A cerkwie to zaczął malować i kościoły aż tak już później. I on to bardzo ładnie malował. On jeździł po wschodzie, po Tarnopolu, po Lwowie. Jak widział, gdzie jaki kościół czy cerkiew, to on z pamięci go namalował. I to tak ładnie namalował, że te obrazki potem jego były bardzo słynne. Przecież on chodził po chalupach i nocował u nas ile razy. Tak chodził po chalupach, jedną noc tu, drugą noc tu. No a matka jego była niemowa, ale ona tak była czysta kobieta bardzo. Też chodziła pomiędzy ludzi, pomiędzy tych lemków, pasła krowy, siano pomagała grabać, zboże, ziemniaki kopać. No i tak ludzie jej dawali, coś mogli. Ona była czysta. No a on, jak miał jakich już 12-14 lat, to on już, ona z nim chodziła, ale on już potem jej odganiał od siebie. Już się nią wstydził, nie chciał ją. On tu mieszkał w takim domu, co nie miał ani okna, ani deski były tym i miał takiego psa białego, dużego, takiego Hałko go nazywał. No a tego psa mu ktoś potem zaszczelił w lesie. Też mieszkał, to tam ja mieszkałam pewnie za 4 lata z nim, A potem przychodził taki Wlosiński, on go zabrał tam koło prezydium, dostał mieszkanie. A on się nazywał z rodu Drobniak. On też czysto się prowadził. Także wygoił się, wyperfumował się. Ale on potem na gruźlicę umarł. Gruźlicę miał. Kaszlał bardzo, bo to przeziębione było. To potem jak my tu mieszkali razem, no to ja miałam krowy, to mu dawałam zawsze mleko świeże pić, ser, masło.
Pierwszymi, którzy poważnie zainteresowali się Nikiforem, byli artyści plastycy. W latach 30., pod koniec lat 30., Jerzy Wolf, krytyk sztuki, napisał w bardzo takim eleganckim czasopiśmie artystycznym Arkady pierwszy duży artykuł o Nikiforze, ilustrowany kolorowymi reprodukcjami. I jeszcze właśnie również w tym samym czasie, w 1938 roku, lwowski malarz Roman Turyn urządził w Paryżu wystawę malarzy ukraińskich i wśród nich również pokazał malarstwo Nikifora. No niestety wybuchła wojna. Po wojnie Wolf wylądował w Zakonie. Turyn został we Lwowie, został odcięty od kultury polskiej i właściwie powtórne zainteresowanie twórczością Nikifora datuje się na koniec lat 40. i lata 50. W 49 roku krakowski humanista Andrzej Banach urządził pierwszą wystawę Nikifora w Stowarzyszeniu Architektów w Warszawie.
Historia Nikifora i mojego brata zaczyna się na pewno w roku 1947, choć wtedy ja jeszcze o tym nie wiedziałem, w 1947 roku. Brat rozpoczął po wojnie pracę w Urzędzie Wojewódzkim Krakowskim i pracował na stanowisku naczelnika wydziału, jakiego nie wiem. Ale ta praca dała mu możliwość częstych wyjazdów służbowych o charakterze nadzorczym czy inspekcyjnym. I to spowodowało, że w czasie któregoś z tych wyjazdów do Krynicy zauważył tam Nikifora. On to wszystko bardzo dokładnie potem opisuje w swoich książkach, a mnie opowiedział to dobrych kilka lat później. Ja widziałem Nikifora u Andrzejów w mieszkaniu na Mikołajskiej 9, w pięknym mieszkaniu zresztą, chyba tylko raz. Ale między innymi dlatego nie chodziłem tam częściej, bo wiedziałem, że Nikifora to płoszy. Zapamiętałem tylko jedną rzecz, mianowicie to, o czym zresztą Andrzej pisze, to jest spędzanie niedzieli. Nikifor wymyty, wyczyszczony i ładnie ubrany szedł żebrać. To było przecież coś niezwykłego, ale takie były jego obyczaje i tak należało to oczywiście tolerować i należało to zrozumieć. Chciałbym powiedzieć o tym, co Andrzej zrobił, żeby Nikifor był znany za granicą. Chyba 1959 to była pierwsza wystawa w galerii Dean Wierny. To jest świetna galeria w środku Paryża, na Rive Gauche. To oczywiście była pewna konsekracja, bo to jest dobre miejsce. I za tą wystawą poszły następne w kilku miastach Europy, zresztą także i w Izraelu. Mam wrażenie, że Andrzejowi ułatwiała tutaj tę sprawę organizacji wystaw dwie rzeczy, to znaczy jego bardzo dobrą znajomość języka francuskiego i niemieckiego, a z drugiej strony jego doskonałą znajomość twórczości Nikifora i umiejętność pokazania w niej tego, co mogło w danym środowisku kogoś bardziej interesować. Coś innego mogło być ciekawego dla ludzi w Amsterdamie, inne sprawy w Baden-Baden, inne w Paryżu i tak dalej. Tutaj stała się rzecz najważniejsza, to znaczy wyprowadzenie twórczości Nikifora na międzynarodowe tereny. I to miejsce chyba istnieje nadal, to znaczy trafił na pewno do zagranicznych publikacji Encyklopedii o Sztuce. To nie ulega żadnej wątpliwości. Może tutaj trochę za mało powiedziałem o tej parze, to znaczy o Eli i Andrzeju, bo Andrzej był oczywiście przede wszystkim tłumaczem twórczości Nikifora na język literacki, to znaczy pisał o nim. Natomiast Ela zajmowała się przede wszystkim opieką nad Nikiforem, z kobiecym sercem i umiejętnością zaradzenia każdej trudnej sytuacji. Ponieważ z kolei Andrzej miał znacznie więcej kontaktów z odpowiednimi władzami, Andrzej przestał pracować w 1956 roku w Urzędzie Wojewódzkim, ale te kontakty oczywiście pozostały. Więc potem, gdy trzeba było interweniować, załatwić Nikiforowi takie czy inne miejsce w sanatorium czy w szpitalu, to że oczywiście Andrzej robił. Ja muszę tylko powiedzieć, że ja o tym okresie stosunkowo mniej wiem, dlatego że to, co słyszałem, to, że Nikol jest chory, że się źle czuje, że już mało rysuje, mało maluje, a to, co maluje, już rzeczywiście nie było takie ciekawe.
Nikifor tworzył cały czas, także w trakcie pobytu w szpitalach, w ostatnich latach swojego życia, bardzo poważnie chory na gruźlicę, przebywał w szpitalu w Dąbrowie koło Nowego Sącza, w szpitalu w Rapsztynie koło Olkusza i zakończył życie w sanatorium w Foluszu koło Gorlic. Malował także w szpitalach i mamy w zbiorach te obrazy, gdzie widzimy pielęgniarki, lekarzy, pacjentów. Ostatni obrazek powstał podobno kilka dni przed śmiercią. Jest to obrazek niedokończony, bardzo smutny, w szarych, smutnych kolorach. Nikifor zmarł 10 października 1968 roku w sanatorium w Foluszu i pochowany został na cmentarzu w swojej ukochanej Krynicy. Grób Nikifora zdobią rzeźby artysty plastyka Bolesława Chromego wyobrażające płaczące Madonny.
Był to reportaż zatytułowany Stacja Krynica Zdrój. W programie wzięli udział m.in. profesor Jerzy Banach, Antoni Kroch i Zbigniew Wolanin, kustosz Muzeum w Nowym Sączu. Regiony kultury.